Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja.
Dobrze jest uznać łaskę, przez którą Bóg nam błogosławi, a jeszcze bardziej odnaleźć w innych chrześcijanach coś, czego potrzebujemy, coś, co możemy otrzymać jako dar od naszych braci i sióstr, powiedział ojciec święty Franciszek.
Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież odnosił się do rozpoczętego w niedzielę tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Franciszek wskazywał, że jest to cenna inicjatywa, która od ponad 100 lat angażuje wspólnoty chrześcijańskie.
Ojciec święty podkreślał, że Chrystus nie jest podzielony, jednak musimy ze smutkiem uczciwie przyznać, że nasze wspólnoty nadal żyją podziałami będącymi zgorszeniem.
W tym kontekście papież przypomniał słowa świętego Pawła, który karcił Koryntian za ich spory, a jednocześnie dziękował Panu za łaskę, jaką otrzymali w Chrystusie Jezusie.
Dobrze jest uznać łaskę, przez którą Bóg nam błogosławi, a jeszcze bardziej odnaleźć w innych chrześcijaninach coś, czego potrzebujemy. Coś, co możemy otrzymać jako dar od naszych braci i od naszych sióstr. Grupa kanadyjska, która przygotowała pomocy tegorocznego tygodnia modlitw, nie zaprosiła wspólnot, by pomyślały o tym, co mogą dać swoim bliźnim chrześcijanom. Ale zachęciła, żeby się spotkały i zrozumiały to, co wszystkie mogą otrzymywać od czasu do czasu od innych.
Na zakończenie audiencji papież tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Drodzy bracia i siostry, przez łaskę chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi i uczniami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołanymi do świętości i bogacenia darami Ducha Świętego. Dlatego szczerze cieszymy się z tych darów i módlmy się o jedność chrześcijan. Serca wam błogosławię.
Ojciec Święty zapewnił też o modlitwie w intencji sukcesu negocjacji pokojowych w sprawie Syrii. W Szwajcarii trwa międzynarodowa konferencja na rzecz pokoju w tym blisko wschodnim kraju. Po niej natomiast w Genewie rozpoczną się negocjacje.
Pięć osób zginęło, a wiele jest rannych. W Kijowie od niedzieli trwają walki ukraińskiej milicji i antyrządowych demonstrantów. Takie dane o ofiarach podają ukraińskie media.
Prezydent Ukrainy Viktor Janukowycz spotkał się z przywódcami opozycji. Administracja Janukowycza podała, że spotkanie było pierwszym etapem rozmów między liderami opozycyjnych klubów parlamentarnych i prezydentem.
Jeden z liderów opozycji, Arsenij Jaceniuk, powiedział, że na spotkaniu omawiano możliwość zwołania posiedzenia parlamentu, które odwołałoby ustawy ograniczające prawo do demonstracji oraz odwołanie rządu. Przyznał, że poszukiwania kompromisu będą kontynuowane w czwartek.
Deputowani opozycji do ukraińskiego parlamentu powołali Radę Narodową Ukrainy. W oświadczeniu Rady opublikowanym na stronie opozycyjnej partii Batkiwszczyna oświadczyli, że tylko władza narodu może powstrzymać rozlew krwi.
Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko wezwała funkcjonariuszy milicji, by nie brali na swoje sumienie krwi rodaków i przechodzili na stronę kraju. Natomiast ukraiński premier Mykola Azarow oświadczył, że ludzie, którzy protestują w centrum Kijowa przeciwko władzom, są terrorystami, a odpowiedzialność za ofiary śmiertelne tych wydarzeń ponoszą ich organizatorzy.
Rząd jednocześnie rozszerzył listę środków, które mogą być wykorzystywane przez milicję do powstrzymywania masowych zamieszek i grupowego naruszenia porządku publicznego, między innymi o granaty dymne i gazowe. Przedstawiciel Ministerstwa Obrony cytowany przez agencję Interfax Ukraina powiedział, że ukraińskie siły zbrojne nie zostaną zaangażowane w rozwiązanie konfliktu między władzami a ich przeciwnikami.
Unia Europejska potępiła eskalację przemocy. Szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso nie wykluczył podjęcia przez Unię Europejską działań wobec Ukrainy. Także sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wyraził zaniepokojenie wydarzeniami w Kijowie, w tym doniesieniami o ofiarach.
Natomiast Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, wezwała kraje zachodnie do niezaostrzania sytuacji na Ukrainie przez ingerencję w jej sprawy wewnętrzne, a opozycję ukraińską do dialogu z władzami. Uczyniła to w specjalnej uchwale.
Zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie wyraził również prezydent Bronisław Komorowski. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że Unia Europejska powinna podtrzymać ofertę dla Ukrainy w sprawie możliwości podpisania umowy stowarzyszeniowej.
Natomiast w rozmowie z prezydentem Ukrainy Ukrainy Wiktorem Janukowyczem Komorowski zaapelował o powstrzymanie przelewu krwi.
Polskie MSZ zaleca obywatelom przebywającym lub planującym w najbliższym czasie pobyt na Ukrainie zachowanie szczególnej ostrożności.
Na Majdanie Niepodległości w środę był Wasil Ponomariow, który specjalnie dla Radia Maryja tak relacjonował wydarzenia.
Dzisiaj z rangu była zabita dwóch patriotów. Przy pierwszej ataki Berkut była zabita, albo strzelali z okien, albo strzelali z karabinu, w drobie. Myśliwskiej broni była ostrzelana i zabita dwóch patriotów. Teraz trwa ataka Berkut i mówią, że oni idą z placu okrążyć są. Михайловського плацу. Парзавіля равних, виносим окровавих, люди в крові, але вальчуємо їх не хоче, бо то друга Білорусь буде.
Prawo i Sprawiedliwość wezwało polityków polskich i europejskich do potępienia wszelkiego użycia siły wobec ukraińskich demonstrantów. Chce także sankcji wobec osób odpowiedzialnych za krwawą konfrontację oraz dużego programu pomocowego dla Ukraińców. Prawo i Sprawiedliwość domaga się tych dwóch rodzajów działań w zaproponowanej uchwale.
Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że te wydarzenia to ostatni alarmowy dzwonek do podjęcia konkretnych działań w sprawie Ukrainy. Dodał, że po nieudanym szczycie wileńskim sprawa Ukrainy ucichła, także polska dyplomacja przespała ostatnie tygodnie i nie robiła niczego, żeby być aktywna w tym zakresie.
Teraz mamy tego owoce, bo władze ukraińskie pozostały same z sobą i z Rosją u boku i zaczynają realizować scenariusz skrajnie dla nas niekorzystny. Dzisiaj jest taki moment, że musimy jednocześnie uruchomić dwa rodzaje działań. Po pierwsze, trzeba zacząć mówić wprost, otwarcie o sankcjach personalnych wobec tych, którzy są odpowiedzialni za konfrontację z obywatelami. Nie mówimy tutaj o sankcjach wobec państwa, nie mówimy o sankcjach generalnie. Najpierw chcemy wiedzieć i tego musimy się domagać, kto jest odpowiedzialny za tę sytuację, która ma dzisiaj miejsce na Ukrainie, kto jest odpowiedzialny za przemoc, a później znając te osoby, po prostu one muszą zrozumieć, że tego typu działania spotkają się z sankcjami Europy. A po drugie, to jest czas na to, żeby z powrotem wrócić do rozmowy o poważnym planie pomocowym dla Ukrainy, dla społeczeństwa ukraińskiego.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiedziała, że ostateczna treść uchwały zostanie przedstawiona w czwartek po południu po posiedzeniu Prezydium Sejmu.
Eksperci Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Państwowej Akademii Nauk krytykują gender. W opinii eksperci alarmują, że program Równościowe Przedszkole, który ma przybliżać przedszkolakom ideologię gender, wysadza dzieci z biologicznej płci.
Eksperci zarzucili autorkom programu m.in. łamanie konstytucji. Szef Komitetu Nauk Pedagogicznych pan profesor Bogusław Śliwerski postuluje, by sprawę zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Poseł Beata Kempa, przewodnicząca zespołu Stop Ideologii Gender, mówi, że to jedna z wielu znaczących krytycznych opinii, które jej zespół będzie brał pod uwagę podczas swojej pracy.
Znamy tą opinię, chcemy ją dzisiaj też przedstawić całemu zespołowi i omówić. Jest to absolutnie opinia ekspertów najwyższej rangi, która pokazuje jeszcze dodatkowo to, że te programy są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Więc pytanie, kto zezwolił na to, aby programy, które nie są w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzać do polskiej przedszkoli. One tak naprawdę rugują to, o czym mówi artykuł 48 i 53 Konstytucji, że wola rodzica i że to rodzic ma pełne pierwsze prawo do decydowania o tym, w jaki sposób wychowywać dzieci, jak ma ten proces wyglądać, a nie jakieś zespoły genderowe.
W środę na pierwszym posiedzeniu parlamentarnego zespołu Stop Ideologii Gender została przyjęta strategia działania gremium. Posłowie zostali poproszeni o podpisanie deklaracji, w której zobowiązują się m.in., że nie będą popierać ustawy o uzgodnieniu płci, związków partnerskich oraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
Poseł będący transseksualistą Anna Grodzka uznała, że dokument ma jej uniemożliwić pracę w zespole. Przewodnicząca Beata Kempa przypomniała, że członkami zespołu mogą być osoby zainteresowane zwalczaniem ideologii gender.
Poseł zapowiedziała spotkania wyjazdowe zespołu i liczne kroki w sprawie przeciwdziałania ideologii gender. Treść deklaracji odzwierciedlającej cel prac zespołu odczytała przewodnicząca Beata Kempa.
prezydium proponuje deklarację następującej treści. Ja niżej podpisany oświadczam, że jako poseł zasiadający w zespole Stop Ideologii Gender będę przestrzegał poniższych zasad. Będę przeciwny ustawie o uzgodnieniu płci. Będę przeciwny ustawie o tak zwanej mowie nienawiści. Będę przeciwny seksualizacji dzieci w przedszkolach. Będę przeciwny prowadzeniu do polskiego porządku prawnego małżeństw homoseksualnych. Będę przeciwny adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zobowiązuję się do wspierania rozwiązań prawnych mających na celu wzmacnianie instytucji tradycyjnej rodziny.
Tymczasem w czwartek w Sejmie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski wykład o szkodliwości ideologii gender wygłosi ksiądz profesor Dariusz Oko. Transmisja w telewizji trwa.
Kierownictwo rządu i koalicji uzgodniło projekt zmiany konstytucji w sprawie lasów państwowych. Na spotkaniu ze środowiskiem leśników w obecności przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych przedstawiłem uzgodnioną w kierownictwie rządu i koalicji propozycję zmian w konstytucji, poinformował wczoraj wicepremier Janusz Piechociński.
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie, czytamy w projekcie.
Nam nie wiadomo o tym, żeby pan premier uzgodnił coś i takiej informacji nie było, aby pan premier uzgodnił i koalicja rządząca nowy zapis konstytucji. Również na pewno nie jest prawdą i tu pan premier zupełnie mija się z prawdą, jakoby poinformował wszystkie kluby parlamentarne o tym, że jest taki projekt rządowy. Nie wiem o takich propozycjach.
Mówił poseł Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska.
Prawo i Sprawiedliwość zamierza zbierać podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie lasów państwowych.
Politycy PiS akcentują, że lasy należy chronić przed destabilizacją finansową, którą, jak podkreślają, proponuje rząd oraz wykupem gruntów przez obcokrajowców.
Filozofia jest taka, najpierw destabilizować polskie lasy państwowe, umożliwić ich sprzedaż i prywatyzację, a jak się już to uda, to wtedy mówić o tym, że będziemy zmieniali konstytucję. Najpierw niech Polskie Stronnictwo Ludowe dąży do tego, żeby wycofać ten nieszczęśliwy projekt ustawy destabilizujący polskie lasy państwowe, a następnie będziemy mówili dopiero o tym, w jaki sposób bardziej włączyć lasy państwowe w rozwój gospodarczy kraju i jak je bardziej ustabilizować. Polskie Stronnictwo Ludowe dąży wyraźnie do destabilizacji polskich lasów państwowych i rozpoczęcia procesu sprzedaży ziemi polskiej.
Przypomnijmy, premier Donald Tusk zapowiedział, że w latach 2014-2015 rząd z pozyskanych od lasów państwowych pieniędzy wyda 1 300 000 000 zł na budowę i remont dróg lokalnych.
Na takie działanie pozwoli nowelizacja ustawy o lasach, której projekt na początku stycznia przyjęła Rada Ministrów.
Projekt zakłada też, że od 2016 roku lasy państwowe będą przekazywać rocznie do budżetu 2% przychodów, czyli jak mówił premier, od 100 do 150 milionów złotych rocznie.
Sejmowa Komisja Administracji i Cyfryzacji odrzuciła wniosek o kontrolę procesu cyfryzacji radiofonii w Polsce przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła poseł Elżbieta Kruk.
Przypomnijmy, proces cyfryzacji rozpoczęło już Polskie Radio, mimo że proces ten wzbudza liczne wątpliwości. Nadawcy komercyjni wskazują między innymi na potrzebę wymiany odbiornika, która generuje wysokie koszty. Cena radia cyfrowego to 150 zł wzwyż.
Działanie podjęte przez Polskie Radio jest wysoce kontrowersyjne i powinno zostać zbadane przez Najwyższą Izbę Kontroli, przekonuje poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Polskie Radio rozpoczęło cyfryzację samodzielnie wobec braku strategii cyfryzacji radiofonii i telewizji w Polsce i ustawy odpowiedni w tym zakresie. Wśród wiele wątpliwości wskazuje na istnienie znacznego prawdopodobieństwa, że jedynym beneficjentem dodatkowo wydawanych przez Polskie Radio w okresie przejściowym środków, które mają wynosić przynajmniej 26 milionów rocznie, będzie właściciel naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, spółka Emitel, świadcząca cyfrowe usługi emisji programów w wyniku przetargu na technicznego operatora stacji radiowych Polskiego Radia. W związku
z tym wydaje się konieczne przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarności, celowości i rzetelności prowadzonego przez Polskie Radio procesu uruchomienia emisji cyfrowej naziemnej.
Dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji w sprawie procesu cyfryzacji radia nie wyjaśniło naszych wątpliwości, dodała poseł.
Nic nie wyjaśniła komisja, a tutaj taka dziwna jest kwestia, bo jeszcze rok temu zarówno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak i samo radio publiczne, podobnie jak i nadawcy komercyjni radiowi, mieli ogromne wątpliwości do celowości wprowadzania, wdrażania tego procesu. Nagle sytuacja się zmieniła, radio publiczne zmieniło zdanie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła zdanie, koszt wdrażania tego procesu to, tak jak mówię, kilkadziesiąt milionów rocznie w sytuacji braku środków finansowych na funkcjonowanie mediów publicznych, na realizowanie przez nie misji publicznych, czyli tego uzasadnienia do ich istnienia w ogóle.
Krajowa Rada przyjęła harmonogram cyfryzacji Polskiego Radia w czerwcu ubiegłego roku. Do kwietnia 2015 roku sygnał cyfrowy radia ma docierać do 55% ludności naszego kraju.
Ulicami Waszyngtonu przeszedł doroczny Marsz dla Życia. Inicjatywie tej towarzyszy specjalna nowenna 9 dni dla życia, ogłoszona przez amerykańskich księży biskupów. Do modlitwy w intencji dziecka poczętego włączyli się także Polacy.
Manifestującym za życiem towarzyszyła ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która obecnie peregrynuje po Stanach Zjednoczonych w obronie życia. Marsz przeszedł w rocznicę tragicznego w skutkach wydarzenia, jakim było zalegalizowanie 22 stycznia 1973 roku przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych procederu zabijania dzieci poczętych w całym kraju.
Nienarodzone dzieci zostały w ten sposób pozbawione ochrony aż do 9 miesiąca życia płodowego. Według szacunkowych danych przez 41 lat pozbawiono życia ponad 56 milionów dzieci. Marsz otoczony był szczególną modlitwą. Nowenna 9 dni dla życia rozpoczęła się 18 stycznia. Centralnym punktem każdego dnia nowenny jest modlitwa wstawiennicza, refleksja i konkretne akty pokuty, zadośćuczynienia oraz miłości w obronie dzieci poczętych, a nienarodzonych, mówi dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Biskupi amerykańscy w rocznicę straszliwej legalizacji zbrodni aborcji w Stanach Zjednoczonych poprzez modlitwę chcą wzmocnić dzieło obrony życia w Stanach Zjednoczonych. Ale co jest wielką nowością i wielkim zobowiązaniem? Biskupi i obrońcy życia ze Stanów Zjednoczonych proszą katolików na całym świecie, aby swoją modlitwą, swoimi ofiarami, postem, wyrzeczeniami wzmocnili dzieło obrony życia w Stanach Zjednoczonych. I my, katolicy polscy, oczywiście w porozumieniu i współpracy z wspaniałymi kapłanami, księżmi, biskupami, odpowiadamy na wezwanie do modlitwy naszą modlitwą, naszymi ofiarami, wyrzeczeniami.
W sposób szczególny modlitwa za dzieci poczęte każdego dnia zanoszona jest w Krakowie Łagiewnikach, w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz na Jasnej Górze, a także w wielu innych miejscach na terenie naszej ojczyzny.
Komisja Europejska przedstawiła propozycje ram klimatyczno-energetycznych do roku 2013.
Komisja proponuje 40% cel redukcji emisji CO2 w ramach projektu Polityki Energetycznej i Klimatycznej Unii Europejskiej do 2030 roku.
Więcej na ten temat z Brukseli Dawid Nachajowski.
Przewodniczący José Manuel Barroso potwierdził w Brukseli m.in. to, co przegłosowano niedawno na komisjach Europarlamentu, czyli podwyższyć wiążący cel polityki Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 40% do roku 2030. Zaproponowano też, aby wiążący cel udziału energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030 wyniósł co najmniej 27%. Sporo kontrowersji w ostatnim czasie wywołały tak zwane pozwolenia na emisję CO2. Teraz, trzeba powiedzieć, Komisja Europejska zatwierdziła przydział ponad 400 milionów bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na modernizację polskiego sektora energii elektrycznej. Jak podano w Komisji Europejskiej, polski plan inwestycyjny obejmuje ponad 340 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 28 miliardów euro. Inwestycje te mają być częściowo finansowane poprzez przydzielenie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Komisja Europejska stwierdziła ponadto, że przyznane środki mają być wykorzystane na unowocześnienie infrastruktury produkcyjnej, zróżnicowanie koszyka energetycznego lub budowę nowych instalacji. Trzeba jednak powiedzieć, że to, co mówi komisja, to jedno, a co zrobi z tym polski rząd, to druga sprawa. Niemniej Polska dostała szansę i komisarz Joaquín Almunia w Komisji Europejskiej dał do zrozumienia, że inwestycje mogą pozwolić Polsce na dywersyfikację źródeł produkcji energii elektrycznej oraz mogą przyczynić się do rozwoju krajowych rynków energetycznych, ale jak wykorzysta te szanse polski rząd, przekonamy się w niedalekiej przyszłości. Z Brukseli dla Radia Maryja Dawid Nachajowski.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.